Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam Państwa do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Wiktoria odnotowała 5 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Do wymiany ognia doszło między siłami Armenii i Azerbejdżanu. Na Białorusi demonstracje w 50. dniu protestów. W Polsce rozpoczęła się międzynarodowa konferencja poświęcona cyberbezpieczeństwu. Oto szczegóły doniesień. Wiktoria odnotowała tylko 5 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Jest to najniższa liczba od 12 czerwca, początku drugiej fali pandemii. Stan odnotował kolejne 3 zgony, co podniosło ogólnokrajową liczbę ofiar śmiertelnych do 875. Premier Daniel Andrews zapowiedział zmiany w systemie testowania, które będą wprowadzone pod koniec tego tygodnia. Jest to najniższa dzienna liczba przypadków od bardzo dawna. Zgłaszamy teraz 5 przypadków, ale ogólnie mamy 725 przypadków, a więc nie 5, tylko 725 przypadków. Przebyliśmy długą drogę. Wiktoriańczycy dużo z siebie dali, dużo poświęcili i jestem z nich dumny, powiedział Daniel Andrews. Dochodzenie w sprawie hotelowej kwarantanny dla osób powracających z zagranicy do Wiktorii dobiega końca. Dzisiaj w poniedziałek, po tygodniach przesłuchań, komisja zamyka przyjmowanie zgłoszeń. Druga fala infekcji COVID-19 w tym stanie została powiązana z ogniskami zakażeń w 2 hotelach, w których w programie kwarantanny wykorzystano pracowników firm ochroniarskich. Premier Wiktorii Daniel Andrews przyznał, że w programie popełniono błędy. Ostateczne sprawozdanie komisji ma ukazać się w listopadzie. Premier Australii Scott Morrison zapewnił pracowników, że dopłaty do wynagrodzeń JobKeepera nie kończą się, mimo że ich wysokość zostanie dzisiaj obniżona. Od dzisiaj wypłaty JobKeepera zostaną obniżone z $1,500 na 2 tygodnie do kwoty $1,200 dla pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wysokość wypłat będzie wynosić $750 na 2 tygodnie. Scott Morrison powiedział, że JobKeeper będzie kontynuowany w przyszłym roku, a październikowy budżet pokaże, że australijski rynek pracy powiększył się o 760 tysięcy miejsc pracy. JobKeeper będzie wypłacany do końca marca. To, co pokaże nasz budżet, to wotum zaufania dla Australijczyków, którzy razem współpracują i wyciągną naszą gospodarkę z niżu. To daje ludziom nadzieję. Niezależnie od tego, na jakim stanowisku pracujesz i gdziekolwiek jesteś, wszyscy musimy sprostać dzisiejszym wyzwaniom, powiedział Scott Morrison. Budżet federalny na przyszły miesiąc będzie zawierał więcej wsparcia finansowego dla linii lotniczych. Ma to na celu wesprzeć i utrzymać obsługę lokalnych tras lotniczych. Wicepremier Michael McCormack powiedział, że powiększenie wsparcia dla linii lotniczych wiąże się z dofinansowaniem niektórych tras. Priorytetem będą loty przewożące produkty i sprzęt pilnej potrzeby, a także personel medyczny i ratunkowy. W stanie Queensland nie odnotowano żadnych nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Obecnie w stanie jest 8 aktywnych przypadków. W międzyczasie 3 kobiety, które rzekomo skłamały na swoich formularzach granicznych, aby ominąć kwarantannę, stanęły przed sądem w Brisbane. Każdej z 3 postawiono zarzuty o oszustwo i składanie fałszywych lub mających wprowadzać w błąd zeznań. 2 kobiety, które wjechały na teren Wiktorii, otrzymały pozytywny wynik testu na COVID-19. Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern powiedziała, że podejście rządu australijskiego do podróży trans-tasmańskich otwiera nowe możliwości. Premier Scott Morrison powiedział, że przed Bożym Narodzeniem będzie okres, kiedy będzie można podróżować między Australią i Nową Zelandią. Obecnie Nowa Zelandia zezwala na wjazd tylko swoim obywatelom i Australijczykom mieszkającym w Nowej Zelandii, z pewnymi wyjątkami. We wszystkich przypadkach obowiązuje wjazdowa kwarantanna. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzuca doniesienia medialne, w których podano, że nie płacił podatku dochodowego przez 10 lat. Raport sugeruje, że prezydent Trump zapłacił tylko $750 z tytułu federalnego podatku dochodowego po tym, jak zminimalizował swoje dochody poprzez wykazanie strat poniesionych w całym jego imperium biznesowym. Prezydent Trump nazwał raport New York Timesa mianem fałszywych doniesień. Premier Armenii ogłosił powszechną mobilizację. Nikol Paszynian wyjaśnił, że ma to związek ze wznowieniem działań zbrojnych w nieuznawanym Górskim Karabachu. W separatystycznej enklawie doszło do wymiany ognia między siłami Armenii i Azerbejdżanu. Samozwańcze władze Górskiego Karabachu również ogłosiły powszechną mobilizację.
Władze w Erywaniu i Baku oskarżają się wzajemnie o sprowokowanie działań zbrojnych. W wyniku wymiany ognia po raz pierwszy od 25 lat doszło do ostrzału Stepana Kertu, stolicy separatystycznego Górskiego Karabachu. Według karabachskich separatystów wśród ludności cywilnej są ofiary śmiertelne i ranni. Nie podano jednak żadnej konkretnej liczby. Konflikt między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach trwa od co najmniej 32 lat. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku doszło do otwartej wojny, w której zginęło ponad 30 tysięcy osób. Erywań wspiera mieszkających w Górskim Karabachu Ormian, a Baku uważa, że teren ten należy do Azerbejdżanu. Moskwa, Maciej Jastrzębski.
Białoruska opozycja zorganizowała w największych miastach kraju kolejne wielotysięczne demonstracje z żądaniami odejścia prezydenta Aleksandra Łukaszenki. W całym kraju zatrzymano około 300 osób, ale to dane wstępne. Był to dzień 50. powyborczych protestów białoruskiej opozycji.
Największa demonstracja odbyła się w stolicy. Według portalu Nasza Niwa, nie zważając na chłód i padający deszcz, uczestniczyło w niej nawet 100 tysięcy osób. Demonstranci najpierw kierowali się w stronę rezydencji prezydenta, by potem udać się na wschód miasta, gdzie mieści się kilka elitarnych jednostek białoruskiego wojska i milicyjnego OMON-u. Po tym, jak przeszli 15 kilometrów, zaczął zapadać zmrok i uczestnicy protestu rozeszli się do domów. Milicjanci zatrzymali demonstrantów w co najmniej kilku miastach. W Grodnie użyli gazu łzawiącego, a w Homlu dodatkowo oddali strzały ostrzegawcze w powietrze. Dzisiejsze demonstracje nosiły nazwę tzw. ludowej inauguracji prezydentury Swiatłany Cichanouskiej, kandydatki opozycji w niedawnych wyborach prezydenckich. Nawiązywały do wcześniejszej inauguracji prezydentury Aleksandra Łukaszenki, która odbyła się w tajemnicy przed społeczeństwem. Włodzimierz Pac.
W międzyczasie grupa białoruskich hakerów popierających opozycję przerwała internetową transmisję kanału Belarus 1. Zamiast panoramy widzowie mogli obejrzeć sceny przemocy na ulicach Mińska, której dopuszczali się funkcjonariusze organów ścigania w pierwszych dniach demonstracji. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że to jasne, że Łukaszenka musi odejść. Mówił tak w wypowiedzi dla tygodnika Le Journal du Dimanche. Prezydent Francji wyraził również poparcie dla białoruskiej opozycji. Tymczasem Aleksander Łukaszenka radzi francuskiemu prezydentowi, by zajął się swoimi sprawami. Wypowiedź Aleksandra Łukaszenki cytuje rządowa agencja prasowa Biełta za rzeczniczką prezydenta Białorusi.
Aleksander Łukaszenka stwierdził, że jako doświadczony polityk chce poradzić niedojrzałemu prezydentowi Francji, by zajął się wreszcie wewnętrznymi sprawami swojego kraju, a przynajmniej zaczął rozwiązywać problemy, których nazbierało się w tym kraju niemało, stwierdził Łukaszenka, takie jak żółte kamizelki czy muzułmańskie protesty w Marsylii i Lyonie. Komentatorzy zwracają uwagę, że prezydent Białorusi wskazał na protesty, które zdarzają się w każdym demokratycznym kraju. Prezydent Macron w wywiadzie komentowanym przez Aleksandra Łukaszenkę powiedział, że sytuacja na Białorusi przypomina kryzys władzy autorytarnej, która utrzymuje się siłą i nie chce zaakceptować demokracji. Włodzimierz Pac.
Wyboru Aleksandra Łukaszenki na prezydenta Białorusi nie uznało dotąd żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej. Wybory z 9 sierpnia, w których według wyników podawanych przez Białoruską Centralną Komisję Wyborczą zwyciężył dotychczasowy prezydent, zostały uznane przez Unię Europejską za nieuczciwe i sfałszowane. Władze obwodu charkowskiego twierdzą, że przyczyną piątkowej katastrofy samolotu AN-26 ukraińskich sił powietrznych mogły być błędy pracowników wieży kontrolnej. W katastrofie pod Charkowem zginęło 26 osób, w tym członkowie załogi i studenci Uniwersytetu Sił Powietrznych. Muzyka. Ścieki znowu wpływają do Wisły w Warszawie. Przyczyną są prawdopodobnie opady deszczu. Nieczystości wymieszanych z deszczówką jest tak dużo, że ułożony na Wiśle tymczasowy rurociąg, który tłoczy nieczystości z lewego brzegu miasta do oczyszczalni Czajka, nie jest w stanie ich przyjąć. Tymczasowy rurociąg ułożono po ostatniej awarii. Dziś w Polsce rozpoczyna się trzydniowa międzynarodowa konferencja CyberSec 2020 poświęcona szeroko rozumianemu cyberbezpieczeństwu. Tegoroczna szósta edycja z uwagi na pandemię koronawirusa odbędzie się w całości online.
W CyberSec 2020 weźmie udział ponad 100 prelegentów, w tym m.in. prezydent Estonii, Armenii, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej czy polski minister cyfryzacji Marek Zagórski. Poza politykami i członkami rządów różnych państw w konferencji online swój udział zapowiedzieli też przedstawiciele NATO czy globalnych firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem. Jednym z tematów tegorocznej edycji będzie na przykład militarne wykorzystanie technologii sieci 5G albo zagrożenia związane z hakowaniem ludzi i kradzieżą danych osobowych. Konferencji będą towarzyszyły wirtualne targi polskich i zagranicznych firm. Dawid Grygorcewicz.
Znamy laureatów konkursów 12. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Są to m.in. Draugen w reżyserii Dagmary Dżazgi oraz Wieczna Ziemia w reżyserii węgierskiego reżysera Attili Szasta. Więcej Agnieszka Jasik.
Najważniejszą sekcją festiwalu, poza międzynarodowymi konkursami filmów, jest konkurs filmów polskich. Laureat jest nagradzany Złotym Opornikiem. W tym roku otrzymali go twórcy obrazu Orzech, Zawsze chciałem być wśród ludzi, opowiadającego o wrocławskim duszpasterzu akademickim księdzu Stanisławie Orzechowskim.
Najważniejszą częścią są te fragmenty jego kazań, ten dowcip jego i ten taki wyrazisty język, który, jak mówimy, już jest tematem dla językoznawców.
Mówi współtwórczyni filmu, wicedyrektor Polskiego Radia 24 Magdalena Piejko. Z kolei zwycięzcą konkursu Dokument Radiowy został reportaż Sześciu Zżaganie Kamila Chybkiego z Polskiego Radia Zachód.
Statuetka oraz nagroda główna za najlepszy reportaż. Wielkie brawa.
W konkursie wideoklipów wyróżnienie otrzymali Norbert Smoliński i Konrad Dakowicz za klip Auschwitz. Z Gdyni Agnieszka Jasik.
Doniesienia walutowe. W dniu dzisiejszym dolar australijski wymieniany jest na 71 centów amerykańskich. W porównaniu do złotego warty jest 2 zł i 75 groszy. Pogoda dla stolic stanowych na jutro, czyli na wtorek. W Perth przelotne opady deszczu 21 stopni, w Adelaide deszcze, temperatura maksymalna 20 stopni, w Melbourne w większości słonecznie 21, w Hobart również w większości słonecznie 18, w Canberrze poranne mgły, a później słonecznie 18, w Sydney w większości słonecznie 21, w Brisbane częściowe zachmurzenie 24, w Cairns częściowe zachmurzenie 29, a w Darwin również częściowe zachmurzenie, temperatura maksymalna 34 stopnie Celsjusza. I tą informacją kończymy przegląd wiadomości radia SBS.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.